Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Ochaniuk-Gadowska. Dzisiaj jest 19 sierpnia, poniedziałek. Zaczynamy popołudnie wnet. A co w dzisiejszym popołudniu wnet? Drodzy Państwo, za kilka chwil naszym gościem będzie pan Marek Jurek, były poseł do Parlamentu Europejskiego, który niedawno razem z Kają Godek założył Komitet Wyborczy Prawica. Co ten komitet będzie przedstawiał, jakie są jego założenia, a także z kim ewentualnie mogliby później tworzyć jakąkolwiek koalicję w naszym parlamencie, to za kilka chwil. Później porozmawiamy z panem Zbigniewem Stefanikiem, który jest we Francji. Opowie nam o wizycie pana prezydenta Władimira Putina u prezydenta Francji Emmanuela Macron, a także wykluczeniu Rosji z udziału w szczycie G7. O godzinie 17 do naszego studia w Paście przy ulicy Zielnej w Warszawie zawita Marek Jakubiak, przewodniczący Federacji RP. Około godziny 17.20 połączymy się z przewodniczącym Świętokrzyskiej Solidarności, bo uwaga, to właśnie oni są inicjatorem tego, że pomnik wołyński Jana Pityńskiego będzie mógł w końcu stanąć w polskim mieście. A o godzinie 17.40 już pod koniec popołudnia wnet pan Michał Sadłowski opowie o tym, co dzieje się w Rosji, a także co dzieje się w Armenii. Dużo się w ostatnim czasie w Rosji wydarzyło. Aresztowania, manifestacje, wybuch silnika jądrowego w obwodzie archangielskim. To wszystko dzisiaj w popołudniu wnet. A w dzisiejszym popołudniu wnet będzie nam towarzyszył Elvis Presley. 16 sierpnia przypadła 42. rocznica jego śmierci. Król jest zawsze jeden i Elvis jest zawsze żywy. Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa, a my w wakacje nie wyłączamy się z tego, co dzieje się w przestrzeni politycznej, w przestrzeni publicznej, no bo przecież 13 października już wybory do Parlamentu naszego krajowego, więc wakacje w tym roku gorące. Jest godzina 16.06, a w naszym studio pierwszy gość, pan Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
Pan Marek Jurek i Kaja Godek założyli Komitet Wyborczy Prawica. To pierwsze pytanie na początek. Dlaczego Kaja Godek odłączyła się od Konfederacji?
A to nie, to przecież... Kaja Godek o tym mówiła, że nie czuła, że ma tam dobrą trybunę dla prezentowania swojej odpowiedzialności i dawała jeszcze inne tam argumenty związane z reprezentacją środowiska, które reprezentuje tego środowiska, na które bezpośrednio organizuje, bo przecież to trwa, inicjatywę obywatelską Zatrzymaj Aborcję, ale to już mówię, to już ona musi powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, bo ja mogę odpowiedzieć na inne pytanie, dlaczego tak chętnie
dlaczego państwo połączyli tak swoje siły?
Dlatego, że namawiałem Kaję Godek już w styczniu do tego, żebyśmy do wyborów europejskich poszli razem,
ale
żeby iść jako chrześcijański
odmówiła.
Kongres Społeczny. Ona wtedy jakoś chciała iść z Konfederacją i dzisiaj widzi swoje miejsce razem i bardzo dobrze, bo ja uważam, że no niestety jest mało czasu dosyć, ale reprezentacja aktywnej opinii chrześcijańskiej jest no, niezwykle potrzebna dzisiaj.
Jakie są więc główne postulaty, takie nadrzędne prawicy?
No, trzy sprawy zasadnicze związane z rozwojem Polski. Suwerenność Rzeczypospolitej, dlatego że musimy przede wszystkim na forum europejskim zachować pozycję podmiotową. No, ta linia, którą reprezentuje rząd, taka ostrymi zygzakami, ale raz w tą, raz w tamtą, na przykład głosowanie na panią von der Leyen, to nie jest dobry pomysł. Polska, dzisiaj nasze wartości nie są reprezentowane, mimo że tam się bez przerwy powtarza our values, ale nasze wartości nie są reprezentowane. Na forum europejskim musimy zdecydowanie bronić Europy, w której państwa broniące życie, rodziny, wychowania są szanowane, w której w ogóle Europa Środkowa jest szanowana. Druga rzecz to jest rozwój w oparciu o zasady cywilizacji chrześcijańskiej, więc szacunek dla życia, rodziny, wychowania właśnie, no i wolność polityczna. To znaczy sytuacja, w której Polska opiera się na silnej opinii publicznej. Sprowadzanie życia politycznego do walki dwóch zwalczających się partii, które jeszcze nazywają to uporządkowaniem sceny politycznej, to jest właśnie robienie z życia publicznego nie pola odpowiedzialności, tylko sceny. I to tak naprawdę Polsce nie rokuje dobrze, bo my często patrzymy jedynie na ostatni dzień, ale przez te 30 lat naszej niepodległości to, że były sprawy, które wygraliśmy, że nie wszystko przegraliśmy, to przede wszystkim dzięki patriotycznej, katolickiej, prawicowej opinii publicznej, która gwarantowała prawicy powrót do władzy, odrodzenie, regenerację, mimo wszystkich problemów. I wytłumianie opinii publicznej to nie jest nic dobrego. Nie?
Czyli teraz ciężki czas przed państwem, bo muszą państwo zebrać 120 tysięcy podpisów, tak, żeby zarejestrować.
Około 21 razy 5 to jest 105, ale trzeba z górką, czyli bardzo dobrze, pani redaktor mówi, 120, 115, 120.
A jak jest właśnie z tym czasem, z czasem wyborczym, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów? Bo ostatnio rozmawiałam z Pawłem Kukizem, który się bardzo na to skarżył, że zostały zmienione przepisy.
I słusznie. Paweł Kukiz apelował pierwszy, ja też popierałem ten apel, też go wygłosiłem do prezydenta.
O co dokładnie chodzi?
Chodzi o to, że jeżeli opinia publiczna ma być podmiotowa, no to czas zbierania podpisów, w ogóle czas kampanii wyborczej nie powinien być sztucznie skracany, bo to jest na pewno korzystne dla Platformy, to jest korzystne dla PiSu, to jest konieczne dla koncentracji.
Ale w majestacie prawa wszystko jest.
No tak, no ale jak mówię, jak prawo daje ten przedział, że daje maksymalny i minimalny czas, to nie ma powodu, żeby go maksymalnie skracać.
Ile dni jest dzisiaj na zebranie podpisów przez każdy z komitetów?
Do około 2 tygodni.
Ale od kiedy do kiedy to jest?
Do 3 września, ale to jest tak, że te podpisy trzeba zgłosić wcześniej, dlatego że przyniesione na przykład 2 godziny przed zakończeniem terminu, no na pewno nie będą uwzględnione przez Państwową Komisję Wyborczą, dlatego że prawo wyborcze mówi, że należy zarejestrować do tego terminu. I w tym sensie ten obowiązek rejestracyjny, to jest paradoks, spoczywa na stronie zgłaszającej, a nie odbiorcy. To powinno działać inaczej, zgodnie z zasadą daty stempla pocztowego, czyli złożyliście w czasie, jest podbite, to już liczenie, to już nie wasza sprawa, to już komisja
musi policzyć. A jak było dotychczas? No bo skoro zostało to w ten sposób teraz tak skonstruowane. No,
poprzednio na ogół nie tak maksymalnie skracano czasu zbierania podpisu. Więc mówię, to nie jest rzecz neutralna, to nie jest rzecz techniczna, tylko to jest taki, tak jak budżet państwa pokazuje jego hierarchię spraw, zasad, pokazuje, jest materialnym, liczbowym obrazem jego polityki. Tak samo tutaj wybór tego czasu, czy jest dużo, czy mało czasu, jest wyrazem stosunku do opinii publicznej. No niestety żyjemy w sytuacji, w której te dwie zwalczające się partie uważają się za samowystarczalne. One się na pewno różnią, tak jak się różnili żyrondyści jakobini w czasie rewolucji francuskiej, ale w wielu ważnych sprawach się nie różnią. Na przykład w sprawach konwencji stambulskiej, czy również w stosunku do opinii publicznej. No w wielu sprawach suwerenności, porządku społecznego i tak dalej.
Bo to jest też jeden z głównych państwa tutaj priorytetów, żeby ta konwencja nie obowiązywała.
Czy uważamy, że fundamentem ustrojowym Rzeczypospolitej powinny być prawa rodziny? One nie powinny być traktowane jako tak zwana propozycja światopoglądowa, czy jak to dzisiaj klasa polityczna mówi, jak mówi establishment, jako światopoglądowa kwestia subiektywnego sumienia, tylko jako fundament konstytucyjny. One są w konstytucji zapisane, może nie najbardziej precyzyjnie, ale jest to norma rozproszona, czyli obecna w wielu miejscach i potwierdzona dosyć mocno, tylko bardzo rzadko przywoływana. No ja dam, pani redaktor, taki przykład. Kiedy odbywały się czarne protesty i pan minister Waszczykowski wyraził się z dezaprobatą o ich organizatorach i tak dalej, no to został wezwany na dywanik do przełożonych i zwrócono mu uwagę, że nie należy tak mówić o organizatorach protestów, a przecież te protesty tak zwane były jawne, antykonstytucyjne. I właśnie oczekujemy tego, że cały dorobek prawny tych 30 lat w tym zakresie, co zbudowaliśmy dobrego, będzie rewitalizowany, że będziemy traktowali go nie jako sprawy otwarte, tylko jako właśnie sprawy, gdzie prawo musi być wykonywane.
Panie marszałku, ale przecież to jest bardzo duże wyzwanie teraz, żeby zdobyć te podpisy, żeby przekroczyć później ten próg 5%. Czy nie widzi pan w przestrzeni publicznej nikogo innego właśnie, czy Konfederacji, czy Kukiza, czy Marka Jakubiaka, który niedługo będzie też tutaj w naszym studio, żeby razem połączyć siły, żeby przekroczyć spokojnie ten próg wyborczy?
No, gdyby było tak, że można z przekonaniem popierać inną listę, byśmy ją popierali, bo my jesteśmy Partią Solidarności Narodowej, więc jesteśmy z zasady nastawieni na współpracę. No ale jeżeli zacznijmy od PiS-u, no, to jest partia, no, która nie przyjmuje żadnych postulatów, które nie wynikają z jej strategii wyborczej.
Dalej.
Również najprostszych. No, dam przykład, no, wczoraj miał bardzo mocną deklarację pan prezes Jarosław Kaczyński solidarności z księdzem arcybiskupem
Markiem Jędraszewskim,
ale no i bardzo dobrze, no to wprawdzie no ksiądz arcybiskup jest od 1 sierpnia atakowany, to już jest 2,5 tygodnia. Że deklaracja nie jest, że tak powiem, no, partia, która umie takie blitzkriegi przeprowadzać, tutaj się nie pospieszyła, ale przede wszystkim, co jest ważniejsze, od 13 czerwca, czyli przeszło 2 miesiące, jest złożona w Sejmie uchwała przeciwko pogardzie i nienawiści antykatolickiej. Uchwała, która po prostu wyraża to, że Polska, Rzeczpospolita potępia tego rodzaju dyskryminacyjne postawy czy ideologie i tak dalej i wzywa do tego potępienia wszystkie instytucje.
O, to żywe radio, drodzy państwo. Pan marszałek nie wyłączył telefonu.
Przede wszystkim państwo, bardzo przepraszam.
A, no tak, ktoś dzwoni, może pana ktoś właśnie słucha i chce...
Rzadko mi się to zdarza, ale akurat tym razem nie wyciszyłem. To jest bardzo prosty mechanizm, już zrobione.
No już zrobione. Tak więc jest uchwała złożona przez jakie środowiska?
Podpisana przez posłów Kukiz 15, rzecznikiem uchwały jest Jan Klawiter. Ona przeszła już po długim czasie zwłoki, przeszła pierwsze czytanie w Komisji Kultury Sejmu. Miała być rozpatrzona na ostatnim posiedzeniu Sejmu, tym, które wymieniała marszałka. Tam Sejm przyjął nawet taką zgłoszoną ad hoc ustawę na stulecie powstania Komitetu Pomocy Dzieciom Dalekiego Wschodu z wyrazami wdzięczności dla ówczesnej cesarzowej Japonii za jej wkład w tą sprawę, no czyli tak szczegółowymi sprawami Sejm był w stanie się zajmować, a uchwałę przeciwko nienawiści i pogardzie antykatolickiej nagle zdjęto. Nie wiem dlaczego. I mówię, w takich sprawach, tak prostych sprawach, sprawach ładu społecznego, w jakim społeczeństwie chcemy żyć, czy w dyktaturze relatywizmu, czy w społeczeństwie chrześcijańskim, musimy prowadzić spokojną, metodyczną, ale stanowczą politykę. Polska powinna na forum międzynarodowym systematycznie domagać i organizować opinię szacunku dla praw chrześcijan, sprzeciwu wobec pogardy, nienawiści antychrześcijańskiej, antykatolickiej. Dlaczego tak trudno powiedzieć w Sejmie jedno spokojne zdanie, kiedy tak łatwo na co drugim wiecu wyborczym krzyczeć wara, no nie wiadomo, ale my chcemy nie tylko rozkręcania elektoratu w czasie wyborów, my chcemy po prostu polityki państwa, która daje nam poczucie, że żyjemy w społeczeństwie cywilizacji chrześcijańskiej.
Ale to wszystko chyba zaczęło się bardzo mocno nakręcać, no mówię tutaj wiadomo o ruchu LGBT. Ta rozmowa o całej ideologii, o całym ruchu LGBT bardzo mocno nabrała na sile w związku z między innymi...
Twierdzenie polityków, bo ja wiem, że to nie jest opinia pani redaktora, ale twierdzenie polityków, że to się nagle pojawiło, dowodzi tylko ich niekompetencji. No ja przypomnę, że pierwszy przykład represji politycznych związanych, wtedy jeszcze ten polityczny ruch homoseksualny nawet się chyba nie nazywał LGBT, to jest 90. rok i usunięcie ministra Kapery z gabinetu Jana Krzysztofa Bieleckiego, czyli początek prezydentury Lecha Wałęsy i wtedy już po raz pierwszy. Ja pamiętam trudne, w 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej potępił wprowadzanie do prawa europejskiego dokumentów międzynarodowych takich nowotworów językowych jak homofobia, kwalifikujących jako fobię, moralną dezaprobatę homoseksualizmu. Przecież samo stwierdzenie, że akty homoseksualne są przekroczeniem norm moralnych i tak dalej, nie jest żadną fobią wobec ludzi. Ja sobie nie życzę tego, żeby tak nas nazywano i Sejm Rzeczypospolitej powiedział to wtedy bardzo jasno, ale panie redaktor, no ile trzeba było w PiS-ie, byłem wtedy wiceprezesem PiS-u, jaka to była mordęga, żeby ocalić choćby szczątki tej uchwały, którą wtedy prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym w Gazecie Polskiej, uznał za niezwykle radykalną i oceniającą Unię Europejską. Ten spór cywilizacyjny trwa od pół wieku.
Ale to ocenia pan, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie jest na tyle silne, żeby bronić wartości chrześcijańskich?
Traktuje je czysto deklaratywnie. Znaczy, nie prowadzi polityki na ich rzecz. Organizuje taki uczuciowy związek elektoratu ze swoją władzą wokół tych spraw, pokazując, jesteśmy po waszej stronie. Panie redaktor, to jest tak, że w polityce, jeżeli jest jakiś konflikt, w którym jakaś strona chce zachować neutralność, a jednocześnie nie chce tego powiedzieć otwarcie, to wydaje oświadczenie, deklaruje sympatię. Tak jak na przykład te państwa, które potępiły aneksję Krymu i właściwie nic z tego dalej nie wynika. Nie jest to żadne wyrównanie równowagi strategicznej i tak dalej. Po prostu wydaje się niewiążącą deklarację, tak jak 1 września, bo ja przypomnę, że zbliża się rocznica. Nasi sojusznicy 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom. 1 września wyrażali solidarność i tak dalej. Jak się nie chce nic zrobić, to się na przykład mówi dziękujemy, wyrażamy solidarność i tak dalej. No i tak jest w wypadku braku polityki spokojnej właśnie, powtórzę jeszcze raz, spokojnej polityki na rzecz zasad cywilizacji chrześcijańskiej ze strony obecnej władzy. No Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską i nie dlatego, nie ze względu na argumenty, które Prawica Rzeczypospolitej podnosi, tylko ze względu na argumenty, które podnosili politycy Prawa i Sprawiedliwości w czasie debaty ratyfikacyjnej. No jeżeli się serio traktuje słowa, no to za nimi powinna iść polityka. Demokracja działa zdrowo, kiedy rząd robi to, co głosił w opozycji.
Ale jednak trzeba przyznać, że ta cała debata rozpoczęła się od zmiany prezydentury w Warszawie i od wprowadzenia tej karty LGBT+, bo to jednak był taki moment przełomowy.
Panie redaktor, no, a rządy, a tęczowe współrządy PiS-u i burmistrza Guziała na Ursynowie, ta precedensowa chyba, nie było innego ratusza w Polsce, nad który wciągano by tęczową flagę. To było akurat tam, gdzie... No i potem, ja mówię, to nie był przypadek do tego stopnia, że przecież kiedy była kampania warszawska, ta, którą wygrał obecny prezydent, pan Trzaskowski, to jego kontrkandydat, pan minister Jakis, pana Guziała, zaprosił na wiceprezydenta i co więcej, powiedział, że zaprasza uczciwą lewicę, ale nie powiedział, że tej uczciwej lewicy powierzy politykę społeczną, tylko powierzył kulturę, czyli akurat tą działkę, w ramach której były te tęczowe tygodnie na Ursynowie i zapowiedział, a pan Guział zapowiedział, że na Forum Warszawskim będzie robił to, co robił na Ursynowie. To jest walka cywilizacyjna, która w Europie trwa pół wieku. W Polsce również 30 lat. To, że w tej chwili ten obóz lewicowo-liberalny bardziej się rozbujał, niejako wykorzystując te ataki Unii Europejskiej na Polskę, konflikt między naszymi władzami, a władzami Unii Europejskiej, że włączyli tą problematykę w to i chcą pchnąć Polskę mocno na lewo, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. Tak, no jeszcze tak. Mamy mówić o historii, bo pani powiem ciekawą historię. W 2003 roku...
Pan marszałek ma dobrą pamięć i już trochę w polityce jest.
Po pierwsze jestem historykiem z zawodu i na swoją działalność polityczną staram się patrzeć procesualnie, że mierzyć efekty nie tym, wygrałem wielokrotnie wybory, ale miarą nie jest to, czy my wygramy następne wybory, to jest bardzo ważne, ale jakie instytucje zbudowaliśmy i czy zbudujemy. Ale w 2003 roku wprowadzano zmiany w kodeksie pracy, wprowadzając między innymi zasadę tak zwanej niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną, czyli skłonności seksualne. Orientacja teraz nazwano. I ta skłonnościowa niedyskryminacja wtedy, nie uwierzy pani na pewno, ale wtedy przeciwko tej inwencji SLD i Unii Pracy w 2003 roku jednogłośnie głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PO i LPR-u.
16 lat temu, tak?
16 lat temu. Ale co jest najciekawsze, potem nigdy nikt tego przepisu nie tknął. To tak jak z konwencją stambulską. Psychodrama się odbyła, tak zwany spór światopoglądowy, wy za, my przeciw, audiotelek, kto wygrał, postawimy na swoim czoni, a sprawy poszły swoim torem. My właśnie chcemy, żeby tak nie było. My po pierwsze doceniamy to, że wiele tych spraw, które wygraliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, musi być rewitalizowanych. Te przepisy prawa muszą działać. Dlatego na przykład Komitet Prawicy postuluje, żeby implementować do prawa o zgromadzeniach zasadę, która jest w 31 artykule Konstytucji.
Czyli
prawo samorządów do niewyrażania zgody na manifestacje godzące w moralność publiczną.
Ale jak samorząd nie wypowie, to przecież można się od tego odwołać i później sąd może wydać taki nakaz. Tak? No bo teraz tak jest przecież, panie marszałku.
Ale w tej chwili ostatnie odmowy tego typu manifestacji to były odmowy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezydenta Grobelnego w Warszawie, odpowiednio w Poznaniu. Potem Trybunał Konstytucyjny pana Stępnia powiedział, że ta norma, która jest w Konstytucji, że jej nie ma wyraźnie w prawie o zgromadzeniu, i znowu nic nie dzieje. My chcemy, żeby wyraźnie to, co jest w Konstytucji, było zapisane. Że jeżeli jakaś manifestacja narusza normy moralności publicznej zgodnie z 31 artykułem Konstytucji,
ale co, już bez możliwości odwołania się sądowego?
Nie, z możliwości odwołania, oczywiście. Nie,
ale, no, to widzi pan, ale to tak funkcjonuje. Że sądy
no, ale dzisiaj nie sądy ma, bo dzisiaj jest tylko
wyznaczają.
Możliwość. Dzisiaj jest tylko możliwość odmowy ze względu na porządek publiczny. Mimo że konstytucja podaje, no, Konstytucja Europejska, Konwencja Praw Podstawowych Swobód, no podaje wiele więcej powodów. Zdrowie publiczne,
jeden z najbardziej
publiczne.
Odważnych hierarchów w ostatnim czasie, odważnych pod tym względem, że w jasny sposób zdeklarował to, co myśli na temat ideologii LGBT, to jest już wspomniany wcześniej metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Profesor chyba, prawda? Marek, tak. Jędraszewski. Liczne głosy wsparcia płyną i z Węgier, i z
profesor
ze Słowacji.
Wybitny,
no i a dzisiaj także
specjalista od Edyty Stein, od Lewinasa. I
a dzisiaj także głos wsparcia z Ukrainy. Tam też jasny przekaz. LGBT przypomina reżim w ZSRR, napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy, który broni właśnie arcybiskupa Jędraszewskiego. No
Bogu
to ten
dzięki,
polski kościół chyba mocno się opiera w porównaniu do tego, co się działo w krajach Beneluxu,
no
Holandii i tak dalej.
I tym bardziej, pani redaktor, politykom i opinii publicznej nam nie wolno tracić tej koniunktury. Tak samo jak zupełnie nie możemy zrozumieć, dlaczego w sytuacji, kiedy połowa państw Europy Środkowej odmawia ratyfikacji konwencji stambulskiej, dlaczego Polska jej ciągle nie wypowiedziała. Bo my często słyszymy taki argument, nie możemy sami iść przeciwko, ale my wcale, my ani nie idziemy przeciwko, ani jesteśmy sami.
Ale panie marszałku, czy to nie były zbyt ostre słowa w kontekście 1 sierpnia, że to tęczowa zaraza,
powtórzę,
która wiadomo jednoznacznie się kojarzy z tym, co pisał Ziutek Szczepański o czerwonej zarazie.
Ja powtórzę jeszcze raz to, co już mówiłem, ale chyba nawet w necie mówiłem, ale chętnie powtórzę jeszcze raz, że profesor, że ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest wybitnym filozofem, kiedy pisze o Lewinasie, Rosenzweigu czy Edycie Stein, pisze językiem filozoficznym, kiedy głosi kazanie, mówi językiem komunikatywnym. Określenie czerwona zaraza było najzupełniej, którym się powszechnie w Polsce posługiwano, jest parabolą znakomicie pokazującą, czym był komunizm. Po prostu zarazą, której nie zatrzymywały żadne granice, chcąc z niej złamać granice.
Ale padają argumenty, że jest to język nienawiści, mowa nienawiści do osób homoseksualnych, do osób
LGBT. To nie jest właśnie o osobach, no to Gazeta Wyborcza bez przerwy te fake newsy podaje, że ksiądz arcybiskup mówił o osobach. On mówił o ideologii. Z faktu, że nazywamy komunizm czerwoną zarazą, nie wynika, że jakichś nieszczęsnych żołnierzy Armii Czerwonej będziemy nazywać insektami. To się nie przekłada. To jest wybitnie nieuczciwe.
No ale widzi pan,
że tak powiem,
panie
taka
marszałku, do czego to doprowadziło. Później była impreza gejowska, wybory Mister Geja, nie pamiętam dokładnie, no i tam już doszło do
jawnego takiego aktu nienawiści
do profanacji
w ogóle. I dlatego nie mogę pojąć, dlaczego nie powiedzieć jasno, że jest problem współczesnej cywilizacji zachodniej. nie tylko współczesnej, bo to jest problem, no przecież ile w ciągu ostatnich 2,5 wieku, ile razy katolicy i chrześcijanie byli ofiarami masowych zbrodni w Rosji, w Chinach, w Meksyku. Ile razy? Ale chodzi o to,
ale
również...
Ale dzisiejsze statystyki też wyglądają bardzo
tragicznie,
bo co parę minut ginie.
Ale tak jak pani redaktor, tak jak pani redaktor, antysemityzm ma różne formy, bo ma takie formy, jakie znamy z czasów wojny, ale ma też formy po prostu dokuczania ludziom, insynuacji, poniżania, języka poniżającego, obsesyjnych teorii i tak dalej. I to wszystko funkcjonuje również w odniesieniu do katolicyzmu i należy to wyraźnie potępić. Dlaczego władza tego nie chce robić? Ja mówię, no ja mam taką... Ja wiem jedno, że w 18 artykule Divini Redemptoris, encykliki tej antykomunistycznej, Pius XI napisał, że jest jakaś zmowa milczenia, że nie wszystko można tłumaczyć krótkowzrocznością polityczną, że to milczenie o zbrodniach, które popełniono wobec chrześcijan, o zbrodniach komunizmu, było dyktowane zmową milczenia światowych mediów. I wyraźnie widać, że ta zmowa milczenia ciągle działa. I teraz, czy dlatego tak trudno podjąć taką prostą uchwałę, że ktoś się boi, że taka zmowa jest, że uważa, że to będzie źle przyjęte, że Unia Europejska sobie tego nie życzy, że to będzie pouczanie, tego nie wiem. Ale fakt jest, że najprostsze sprawy, które wymagałyby tego, żeby to, co się mówi na wiecach, zamienić po prostu w jasne stanowisko państwa polskiego, które z całym spokojem na przykład w Strasburgu, powtarzam, oczekujemy od instytucji Unii Europejskiej, które tyle razy potępiały, a nawet wymyślały najróżniejsze fobie potępienia nienawiści, pogardy antykatolickiej.
To wróćmy też trochę do historii. Pan zrezygnował z funkcji swojej w momencie...
Strasznie dawno,
ale to trzeba przypomnieć. W momencie, kiedy nie zostały uchwalone przepisy, które miałyby chronić życie od poczęcia i to się w polskim parlamencie nie udało. Dlaczego dzisiaj, jeszcze raz, trzeba odpowiedzieć na to pytanie, jest taki opór?
Nie wiem. Dlatego,
przecież
że...
pan jest politykiem tyle lat i...
Panie redaktor, ja udzielałem poparcia projektowi Stop Aborcji, chociaż uważałem i mówiłem to redaktorom tego projektu za nieroztropne wprowadzanie tych rozszerzonych przepisów karnych. Mm-hmm. Tak. Uważałem, znaczy nie ze względu na to, żeby przecież dzieciobójstwo prenatalne jest pod każdym względem czynem karygodnym, ale z innego względu, że bardzo wiele osób, które się na to zgadzały, no w jakimś sensie same były ofiarami kontrkultury śmierci, bo te sumienia, no nieprawdopodobnie zamącone, ale przede wszystkim z jednego względu, że bezpośredni sprawca, to znaczy aborter, on jest karany w prawie polskim i powinniśmy dążyć nie do tworzenia nowych przepisów, które mogą być niewykonywane jak stare, ale do tego, żeby te, które mamy, żeby one były wykonywane. I zresztą zadaliśmy pytanie ministrowi sprawiedliwości, czy nastąpiła dobra zmiana w zakresie wykonywania tego prawa, które mamy, w zakresie walki z przestępczością aborcyjną. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat, nie uzyskaliśmy możliwości żadnej spokojnej rozmowy, a tego byśmy właśnie chcieli, żeby to szło do przodu, ale wtedy tamta ustawa z tego względu była zła. Ja uważam, że należy ją popierać, bo jak są do niej zastrzeżenia, to można to skorygować w procesie ustawodawczym, w komisjach sejmowych i tak dalej. Wtedy ją odrzucono największą większością przeciwko życiu, jaką w ciągu 30 lat niepodległości udało się zgromadzić. Nigdy nie było większe, jak wtedy, kiedy odrzucano Stop Aborcji. Ale wtedy władza wysyłała cały szereg sygnałów. No tamten projekt odrzuciliśmy, był zły, ale jeżeli będzie projekt po prostu podnoszący prawo do życia dzieci niepełnosprawnych, projekt antyeugeniczny, no to go od razu poprzemy. No i pojawił się ten projekt, no, tak, no i od 2 lat nie może się doczekać na poparcie. No właśnie takiej gry w kulki z opinią publiczną nie popieramy i dlatego uważamy, że reprezentacja samodzielnej prawicowej opinii publicznej jest bardzo ważna. Zresztą nie tylko ze względu na sprawy ładu moralnego, ale ze względu również na sprawy suwerenności, ze względu na sprawy równowagi budżetowej, no, ze wszystkich względów, ze względu po prostu na odpowiedzialną politykę dobra wspólnego. My nie chcemy tej polityki prowadzić przeciwko jakiejkolwiek partii, a na pewno nie przeciwko PiS-owi, no to jest kompletny absurd. PiS jest reprezentacją dużej części wyborców prawicowych, lewicowych, wyborcy bardziej indyferentni, które sprawy, o których w tej części audycji mówiliśmy, traktują jako nie najważniejsze, nie będą pewnie głosować na prawicę, nie głosują na PiS, dobrze i tak dalej, ale my uważamy, że na forum parlamentarnym, ale również w rządzie, w polityce, opinia katolicka, która jest niezbędnym składnikiem prawicowej większości, musi mieć reprezentację i musi tą politykę współtworzyć. My jesteśmy gotowi do rozmów na temat form jej realizacji, kolejności, agendy, tak jak zawsze, ale naprawdę nie zgadzamy się ani na ubezwłasnowolnienie opinii katolickiej, ani na wykluczenie naszych postulatów, a już najmniej na niepoważne traktowanie opinii publicznej w ogóle i takie zastępowanie efektownymi deklaracjami wyborczymi konkretnych aktów polityki. My chcemy bronić społeczeństwa, żeby ono miało politykę, która nas, Polaków, chroni.
Malowanie aktów na żywo, historia drag queens i dyskusja o tym, czy warto zatrudnić geja we Wrocławiu. To wiele innych atrakcji czeka od 19 sierpnia na uczestników LGBT Festiwalu. Pierwsza edycja imprezy odbędzie się pod hasłem Hej, jesteś okej i potrwa tydzień. No to tak się dzieje teraz we Wrocławiu.
No to już nie od dziś, bo pamiętam takie, jak była sprawa ta z profesorem Baumanem, że tam taka grupa młodzieży radykalnej mu tam przeszkodziła w tym, no i wtedy prezydent Dutkiewicz huknął, że nacjonalistyczna hołota nie będzie mu tutaj we Wrocławiu tego. Ja mówię, taki odważny, czemu nigdy nie powiedział, że antyrodzinna hołota, jak na przykład oglądamy promocje na billboardach jakichś największych patologii moralnych, jakichś swingersi, propozycja totalnego deptania małżeństwa i tak dalej. Czemu on taki odważny nie huknie, że antyrodzinna hołota nie ma wstępu do Wrocławia? No hołota może być tylko nacjonalistyczna. Chronione mogą być tylko autorytety można postawić cudzysłów, skrajnej lewicy. I dlatego właśnie uważamy, że w takich sprawach potrzebne są zawsze reakcje stanowcze, spokojne i z punktu. Nie tylko komentarze, bo to ważne, że my o tym rozmawiamy, ale po prostu nazwanie rzeczy po imieniu. Potępienie nienawiści, pogardy antykatolickiej będzie koniecznym elementem również na przykład potępienia pogardy antyrodzinnej, bo musimy budować normalne społeczeństwo. Budować nie na tej zasadzie, że oburzamy się na to, co jest, tylko filar po filarze tworzyć warunki normalnego życia.
No i jeszcze na koniec, tak jak wspomniałam, czy są szanse na przykład na jakieś porozumienie z panem Markiem Jakubiakiem?
Ja to nie znam, dawno nie rozmawiałem z Markiem. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszystkich, którzy chcieliby współpracować.
No to za kilka chwil się zapytam pana Jakubiaka o to.
W ogóle chcę powiedzieć jedno, że prawica jest propozycją otwartą. My chcemy, żeby powstał szeroki front patriotyczny, republikański, w którym opinia katolicka zajmie właściwe miejsce, w której jej postulaty będą szanowane, nierelatywizowane i traktowane jako oczywiste i obowiązujące.
Mówił pan Marek Jurek, który od niedawna jest liderem Komitetu Wyborczego Prawica. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę.
Godzina 16:36, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a my dzisiaj popołudnie spędzamy z królem. Popołudnie Wnet, drodzy państwo, trwa. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie można nas słuchać pod adresem wnet.fm. A my, drodzy państwo, teraz już z polityki tej krajowej przenosimy się do polityki międzynarodowej. Przy telefonie jest pan Zbigniew Stefanik, korespondent naszego radia we Francji. Dzień dobry.
Dzień dobry, kto tam państwa?
No i dzisiejsza chyba najważniejsza sprawa, najważniejsze spotkanie. Władimir Putin spotyka się z Emmanuelem Macronem. Liczne głosy krytyki. Co wyniknie z tego spotkania? Co może z niego, wyniknąć?
Prezydent Rosji ma dopiero przylecieć, ponieważ spotkanie to jeszcze się nie rozpoczęło, do fortu Brégançon, gdzie Emmanuel Macron spędził 3 tygodnie. Miały to być, jak informowało jego otoczenie polityczne, pracownicze wakacje. A więc o 17 prezydent Rosji planowo ma wylądować w swoim helikopterze przy forcie Brégançon. Następnie ma on zwiedzić ten obiekt i mają wówczas udać się na roboczą kolację, gdzie mają być poruszane kwestie związane z szeroko pojętą tematyką międzynarodową, jak i również z kwestiami, które obecnie są tymi kwestiami budzącymi największe kontrowersje w społeczności międzynarodowej. Czyli pierwsza kwestia to kwestia związana z Indiami, albowiem zarówno Francja, jak i Rosja jest zainteresowana tym, aby Indie nadal byli odbiorcami francuskiego, kiedyś rosyjskiego uzbrojenia. Tak więc z pewnością tutaj Francja i Rosja będą ustalali wspólne stanowisko na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przypominam, iż sprawa Kaszmiru stanęła już na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z pewnością Francja i Rosja będą więc zabiegały o to, aby Indie nie były obiektem zbyt daleko idącej krytyki w związku z wydarzeniami w Kaszmirze. Następnie kwestie związane ze współpracą Unii Europejskiej z Rosją. Tutaj przypominamy, że Emmanuel Macron oskarżał Rosję swego czasu o ingerencję w sprawy polityczne, gospodarcze Unii Europejskiej. Oskarżał on wręcz prezydenta rosyjskiego o to, iż Kreml ingerował w wybory prezydenckie, które odbyły się nad Sekwaną dwa lata temu. Jednakże kwestie europejskie mają tutaj być przedstawione w sposób pragmatyczny, o tym prezydent Francji informował. Tak więc kwestie gospodarcze związane właśnie ze współpracą Unii Europejskiej z Rosją, jak i również współpracy Rosji z Francją. Współpraca nie ma się ostatnio najlepiej. Tak więc prezydenci będą z pewnością chcieli tą współpracę w jakiś sposób pogłębić, albowiem otoczenie Emmanuela Macrona poinformowało, iż spotkanie te ma doprowadzić do pewnego nowego otwarcia w stosunkach rosyjsko-francuskich. Następnie kwestie bliskowschodnie. Tutaj z pewnością tematów nie zabraknie. Najpierw kwestia Iranu. Otóż Francja będzie zabiegała, o tym informuje pan prezydencki, o to, aby Rosja naciskała na Teheran, aby ten przestrzegał ustaw umowy atomowej, tej umowy, którą broni Francja i Unia Europejska, i z której wycofali się USA. Następnie kwestie syryjskie. Otóż raporty amerykańskie, francuskie, ale nie tylko, również rosyjskie wskazują na to, iż państwo islamskie odradza się w Syrii, tak więc z pewnością być może pewne ustalenia zostaną podjęte w związku z walką z państwem islamskim, jak i również z walką z szeroko terroryzmem islamskim na świecie. Przypominam, iż kilka godzin temu miał miejsce zamach w Afganistanie, do którego przyznało się państwo islamskie, a przynajmniej jego afgańska filia. W końcu kwestie związane z Ukrainą. Otóż w Ukrainie zmienił się prezydent, tak więc z pewnością Rosja i Francja będą te kwestie omawiały. Tutaj otoczenie prezydenta Macrona informuje, iż prezydent Francji będzie zabiegał, aby tutaj porzucono ten format normański, który jego zdaniem nie przyniósł żadnych skutków, i wypracowano jakąś nową formułę, która zapewniłaby Ukrainie pokój i stabilność w następnych latach. Jednak zdaje się, iż kwestie ukraińskie nie będą tymi kwestiami, które Francji interesują najbardziej, albowiem państwa zachodnie zdają się odchodzić od wspierania Ukrainy, jak i również odchodzą oni od takiej myśli, iż państwo to może zostać naprawione według standardów przyjętych w Europie Zachodniej. Z pewnością kwestie związane ze szczytem G7, otoczenie prezydenta Macrona poinformowało.
No właśnie, to trzeba właśnie podkreślić, że szczyt G7 odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia. No i Rosji na tym szczycie nie ma, ale Pałac Elizejski podkreśla wyraźnie, że dialog z Rosją jest bardzo ważny. Czy tutaj nie będzie takiego zgrzytu, jeżeli chodzi o to spotkanie?
Otóż zdaje się, że nie, ponieważ z jednej strony faktycznie Francja dotrzymuje tych ustaleń, które zostały podjęte 5 lat temu, czyli wykluczenie Rosji z formatu 7+1. Z drugiej strony zaś z pewnością będą podjęte rozmowy dotyczące handlowej wojny USA z Chinami. Z pewnością Europa Zachodnia, jak i Rosja odczuwają tej wojny skutki, a w Europie Zachodniej, w tym we Francji, eksperci prognozują, iż skutki tej wojny handlowej Pekinu z Waszyngtonem może doprowadzić do kryzysu gospodarczego na rynkach finansowych i nie tylko. Tak więc z pewnością te kwestie będą omawiane, jak również będą omawiane szeroko pojęte kwestie stosunków z USA. Unia Europejska również ma swego rodzaju spory handlowe i gospodarcze z USA. Tak więc być może Władimir Putin tutaj będzie jakąś ofertę próbował złożyć prezydentowi Francji, a z jego pośrednictwem całej Unii Europejskiej. Można również założyć, iż kwestie Brexitu będą omawiane, czy też w tych kwestiach wspomnę prezydenci, ponieważ już w czwartek prezydent Francji spotka się z Borisem Johnsonem. Tak więc Rosja również jako państwo oczywiście trzecie, ale jednak jest z pewnością zainteresowana przyszłością Unii Europejskiej, jak i również relacji Unia Europejska-Wielka Brytania w sytuacji, gdzie miałoby dojść do Brexitu, jak i również jest ona zainteresowana formułą Brexitu, czyli hard Brexit albo Brexit na podstawie jakiejś umowy, do której na razie jeszcze przecież nie doszło, ponieważ nie została ona przyjęta przez brytyjski parlament. Tak więc te kwestie będą również omawiane. Tak więc faktycznie z jednej strony Rosja nie będzie brała udziału w szczycie G7, jednak z drugiej strony z pewnością Francja jako gospodarz tego szczytu będzie usiłowała pokazać, iż jest tym istotnym graczem, który jest w stanie doprowadzić do pewnych kompromisów, jak i również tym graczem, który rozmawia ze wszystkimi, nawet z tymi, których wykluczono ze szczytu G7 albo po prostu wyklucza się ze społeczności międzynarodowej. Warto również mieć na uwadze, iż Francja i Rosja mają wspólne interesy gospodarcze. Te interesy to obecnie, no właśnie, handel uzbrojeniem, w tym handel uzbrojeniem w kierunku Indii. Tak więc z pewnością te kwestie będą istotne, ponieważ z pewnością i Francja, i Rosja będą nadal chciały eksportować uzbrojenie do Indii. Tak więc sytuacja w Kaszmirze będzie istotna. Kolejna kwestia to Bliski Wschód. Otóż zdaje się, iż obecnie stanowisko Francji bliższe jest stanowisku Rosji niż USA, jeśli chodzi o kwestię Iranu. Francja zabiega o to, aby współpraca z Iranem była kontynuowana, jak również zabiega o to, aby umowa atomowa, czyli umowa wiedeńska z 15 lipca 2015 roku była nadal w mocy. Podobnie zresztą jak Rosja. Tak więc tutaj te kwestie z pewnością są wspólnym punktem, albowiem z pewnością Rosja, jak i Francja nie są zainteresowane tym, aby doszło do daleko idącej ekspansji USA na Bliskim Wschodzie. Wreszcie kwestie syryjskie. Tutaj Francja z pewnością będzie chciała odegrać jakąś rolę, większą rolę niż dotychczas, jeśli chodzi o kwestie syryjskie. Kwestia turecka. Zdaje się, iż Turcja sprawia coraz większe kłopoty w społeczności międzynarodowej, albowiem trudno na tym etapie określić, czy Turcja nadal pozostaje członkiem NATO, choć formalnie Turcja jest członkiem NATO, to de facto jej posunięcia, jak i również decyzja o kupnie rosyjskiego uzbrojenia daje się we znaki nie tylko w USA, ale również we Francji. Tak więc z pewnością Francja jest zainteresowana tym, aby o tej kwestii porozmawiać z prezydentem Rosji.
Mówi pan o tym, że mają liczne interesy gospodarcze, a w francuskie media, francuskie telewizje możemy przeczytać, że w miniony weekend informowały o tym, jak Moskwa wszechstronnie rozwija działalność szpiegowską. W sobotnim numerze Le Figaro to też możemy przeczytać. Opublikowany artykuł znanego dziennikarza śledczego zatytułowany Powrót rosyjskich szpiegów. Witajcie na nowej zimnej wojnie. Autor wylicza operacje szpiegowskie i próby destabilizacji w różnych krajach. No i właśnie mówi także o tym rosyjskim wywiadzie i cyberwywiadzie we Francji. To mocno słyszane głosy? To się przebija do świadomości, do opinii publicznej?
Jak najbardziej, bowiem od początku swego urzędowania Emmanuel Macron wręcz otwarcie oskarżał Kreml o to, iż Rosja ingerowała w wybory prezydenckie na CKNO, jak i również iż Rosja ingeruje w kwestie wewnętrzne francuskie, no właśnie za pośrednictwem hakerów i różnych nieprzyjaznych działań w cyberprzestrzeni. Te kwestie są we Francji znane, zresztą zdaje się, iż te kwestie stały się niejako powodem, też filarem utworzenia tak zwanego prawa antyfake newsowego, które funkcjonuje na CKNO od kilkunastu miesięcy. Tak więc te kwestie są we Francji znane powszechnie. Także no, z jednej strony mamy faktycznie niejako ostrożną politykę wobec Rosji, ponieważ faktycznie te oskarżenia są obecne i tu też sprawa Skripala oczywiście miała na miejsce w Wielkiej Brytanii, ale jednak Francja również tą sprawą żyła. Jest dużym problemem, jak i również powrót do takich metod w sposób no, dość jawny, ale z drugiej strony francuskie władze zdają sobie sprawę z tego, iż Francję i Rosję łączą wspólne interesy. Są to doraźne interesy, warto mieć na uwadze, albowiem tutaj trudno mówić o jakiejś strategii długoterminowej. Chodzi tutaj bardziej o doraźne interesy, czyli na przykład handel uzbrojeniem. Tutaj to wspólny interes, którego Francja, zarówno jak i Rosja zamierzają dopilnować. Kolejna kwestia to właśnie kwestia Bliskiego Wschodu. Zarówno Francja i Rosja nie są zainteresowane zbyt daleko idącą ekspansją USA na Bliskim Wschodzie. Wreszcie Bałkany. Tutaj Rosja z Francją coraz ostrzej rywalizują o Bałkany. 15 lipca tego roku odbyła się wiceprezydenta Macrona w Serbii w Belgradzie. Francja zamierza bowiem powrócić gospodarczo, tak politycznie jak gospodarczo na Bałkany, w tym do Serbii i do Bośni, co z pewnością nie jest na rękę Moskwie. Wreszcie Maghreb. Otóż wydarzenia w Algierii powodują, iż otwiera to możliwości, co nazywają możliwości dla Rosji, dla swojej ekspansji w Afryce Północnej. Pamiętajmy, iż stosunki algiersko-rosyjskie, algiersko-sowieckie raczej miały się bardzo dobrze po odzyskaniu niepodległości przez Algierię. Upraszczając niejako, można uznać, iż to Związek Sowiecki utworzył armię algierską, jak i również służby specjalne algierskie po odzyskaniu niepodległości przez to państwo. Tak więc tutaj te stosunki są daleko idące i mają mocne podłoże, jednakże zdaje się, iż wojskowi, którzy przejęli władzę w Algierii, niejako dystansują się od Moskwy, ponieważ boją się oni o to, iż podzielą oni los wojskowych w Syrii, którzy po przybyciu Rosjan zostali zdegradowani do rangi wykonawców poleceń wojskowych, doradców wojskowych, rosyjskich doradców wojskowych, przepraszam. Tak więc z pewnością Magreb jest taką kwestią, o której Francja i Rosja będą rozmawiały, jednakże faktycznie Rosja będzie chciała rywalizować z Francją. Wreszcie Afryka, otóż Rosja, podobnie jak Chiny, podobnie jak USA, próbuje poszerzyć swoją ekspansję w Afryce. Tutaj niejako odwołując się do tej tradycji breżniewowskiej z lat 70., kiedy to faktycznie Leonid Breżniew tutaj inwestował wiele środków, zarówno politycznie, militarnie, jak i finansowo, aby zapewnić Związkowi Sowieckiemu swojego rodzaju bazy, jak i również podstawy do współpracy z państwami afrykańskimi. Zdaje się, że Władimir Putin chce powrócić do tej polityki, niejako kosztem Francji, ponieważ faktycznie Afryka Północna jest uznawana za taką domenę francuską i współpracy francuskiej z tymi państwami. Tak więc te tematy z pewnością będą również tutaj poruszane. Tak więc nie należy spodziewać się jakiegoś przełomu po tej wizycie. Będzie to z pewnością wizyta, która nie doprowadzi do wyjaśnienia wszystkich kwestii spornych, jednakże zdaje się, iż padną ustalenia dotyczące, no właśnie, kwestii indyjskiej, czyli kwestii Kaszmiru, jak i również być może wspólna strategia zostanie utworzona dotycząca, no właśnie, Iranu i dalszych działań w sprawie umowy atomowej. Jednakże no nie spodziewałbym się osobiście jakiegoś przełomu po tej wizycie, która przecież będzie trwała zaledwie 15 godzin.
Na pewno wizyta będzie miała, charakter symboliczny i tej wizycie będziemy się przyglądać. Bardzo dziękuję. Prosto z Francji Zbigniew Stefanik, korespondent Radia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest godzina 16:55. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. No, a my teraz posłuchamy Corteza, bo doskonały dzień mamy. Piękny, upalny, sierpniowy.